Mateusza 6:25. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyli życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Powiedz razem ze mną, czy życie nie jest czymś więcej?
Czy życie nie jest czymś więcej?
Jeszcze raz to powiedzmy razem głośno.
Czy życie nie jest czymś więcej?
Amen. Takie słowo do mnie dotarło. Dwa takie słowa w tym tygodniu. Jedno od Bożeny Płazy z Jeleniej Góry, która powiedziała coś takiego, zacytowała kogoś i powiedziała takie słowo. Nie karm problemu, karm rozwiązanie. Powiedzmy razem, nie karm problemu, karm rozwiązanie. A drugie słowo, które do mnie dotarło, to było jeszcze przed niedzielą, ale nie mogłem w niedzielę głosić, bo była u nas Sharon i ona dzieliła się innym słowem. To było słowo takie, że zebra nie popełni samobójstwa. O, widzę, że załapaliście drugą religię. Ja nie kazałem teraz wam powtarzać. Okej. I wiecie, to jest temat w ogóle mojego słowa. Zebra nie popełni samobójstwa. Halleluja. Czy cieszymy się, że zebra nie popełni samobójstwa? Halleluja. Amen. Okej. Wiecie, życie to jest coś więcej niż pokarm i odzienie. Nasze życie to jest coś więcej. Nie możemy żyć w taki sposób, żeby nasze życie było zdominowane problemami. I żebyśmy całe życie naszym działaniem podkarmiali problemy. Ale żebyśmy będąc wolni, żyjąc w prawdzie, mogli oddzielić się dla tego, do czego Bóg nas posyła. I naszą energię zaangażować w to, co Bóg chce wykonać w naszym życiu. I wiecie, miałem taki obraz. Zebry, która przez całe swoje życie chodzi sobie po sawannie i w całym swoim szczęściu, jak to możecie widzieć, skubie od rana do nocy trawę. Od czasu do czasu, jak to jest pan zebra, to zakochuje się w pani zebrze. Jak to jest pani zebra, zakochuje się w panu zebrze. I mają dzieci. Ale poza tym cały czas jedzą sobie trawkę. I teraz wiecie, w życiu zebry są też trudne chwile. Od czasu do czasu na tej sawannie rzuca się na zebrę lew. Teraz powiedz lew. I powiedz a. Okej, bardzo dobrze. Znaczy, że już słowo zaczyna docierać. I wtedy co robi zebra? Zebra wtedy bierze nogi za pas, ile sił ma w nogach, ile tchu w piersi i wieje przed tym lwem, ile po prostu fabryka dała. Jak ucieknie, to żyje. Jak nie ucieknie, to zostaje zjedzona przez lwa. Ale samobójstwa nie popełnia. Jeżeli ucieknie przed lwem, to za chwilę, bardzo krótką chwilę, uspokaja się. I co zaczyna robić z powrotem? Zaczyna z powrotem skubać trawkę. I w ten sposób upływa jej całe życie. Dlatego zebra nigdy nie myśli o tym, żeby popełnić samobójstwo. Zebra nigdy nie myśli o tym, że ma ciężkie życie. Zebra nigdy nie myśli o tym, że lew ją pożre, ponieważ ona nie pamięta o tym, że lew ją gonił. A kiedy nie pamięta o tym, że lew ją gonił, również nie wyobraża sobie, że wkrótce będzie ją gonił. Dlatego ma wyluzowane życie do krótkiego kolejnego momentu, w którym lew będzie się rzucał na nią. Ale co wtedy zrobi zebra? Zbierze wszystkie swoje siły, zbierze nogi w zapas i ruszy w ucieczkę. I będzie uciekała, aż ucieknie. A jak nie ucieknie, będzie zjedzona. Ale gdy ucieknie, to już po krótkiej chwili z powrotem pochyli się nad trawką i będzie zadowolona, skubała trawkę. Moje poselstwo dla ciebie, bądź jak zebra. Kto będzie chciał, mogę wysłać tę ilustrację na maila. Co prawda jest to trochę niebiblijne, bo Biblia mówi, żeby nie sporządzać żadnych obrazów. Więc nie wiem, może jakieś duchy religijne mają z tym problem, więc musisz to rozważyć, czy to umieścić jako tapetę. Ale to słowo jest, zapamiętaj, że Bóg chce, żebyś żył jak zebra. Natomiast wiecie, człowiek jest trochę inną istotą. Człowiek od momentu, kiedy został obdarzony przez Boga wolną wolą i możliwością używania tej wolnej woli i poznał dobro i zło, to wszystko, co mu się kiedyś wydarzyło w przyszłości, przechowuje głęboko w swojej pamięci, przechowuje głęboko w swoim sercu I nie jest wolny do tego, żeby swobodnie żyć i podejmować kolejne zadania i wyzwania, ponieważ pamięta o tym, co miało miejsce w jego życiu. Jest różni się od zebry tym, że ma rozum, ma pamięć, ma wyobraźnię, ma inteligencję i to całe bogactwo staje się dla niego, kiedy niewłaściwie go używa, ciężarem, który nie pozwala mu swobodnie żyć. W krańcowych sytuacjach dochodzi do takiego momentu, że myśli, że dalej już nie da rady i zaczynają mu po głowie chodzić myśli samobójcze. I zaczyna myśleć, że czas skończyć, ponieważ to już jest za wiele. Wybory, które dokonywał, nie pozwoliły mu rozwiązać problemu. Więc zaczyna wyobrażać sobie, że w związku z tym, że taka była przeszłość, to taka jest przyszłość. I zaczyna planować koniec swojego życia. Nie jest tak jak zebra. Ale wiecie, Bóg, kiedy stworzył człowieka, to nie po to dał mu tą zdolność zapamiętywania przeszłości. Nie po to mu dał zdolność funkcjonowania w obszarze wyobraźni i emocji, po to, żeby jego życie było sparaliżowane strachem i było przepełnione czarnymi myślami. Bóg dał po to człowiekowi wolną wolę, wyobraźnię, pamięć, żeby mógł zrobić coś więcej niż robią zwierzęta. Żeby nie tylko skubał trawkę, ale żeby mógł pójść dalej i czegoś dokonać. Ale w Bożym zamyśle, kiedy Bóg stworzył człowieka, nie było takiej myśli, że człowiek będzie mniej szczęśliwy niż zebra. Lub, że będzie podejmował wyzwania, którym nie jest w stanie podołać. Ale, że będzie jak zebra, potrafił podołać wyzwaniom, które czyhają na jego życie. Teraz wiecie, my żyjąc właśnie w taki sposób, pamiętając o naszej przeszłości i o złych doświadczeniach, będąc sparaliżowani w tym, żeby działać i żeby całe swoje zaangażowanie włożyć w to, co mamy zrobić, prowadzimy bardzo, po pierwsze, niezdrowy tryb życia. Powiedz, niezdrowy tryb życia. I to nauka pokazuje. A po drugie, w ten sposób żyjąc, prowadzimy tryb życia bardzo niechrześcijański i niebiblijny. Jezus w tym fragmencie, który tylko jeden werset przeczytałem, Mateusza 6,25, mówi, że poganie żyją w taki sposób, że troszczą się i zmagają w swoich myślach z problemami. On powiedział, wy moi uczniowie nie będziecie tak żyli. Wy będziecie żyli w inny sposób. Wy będziecie wolni od tego rodzaju życia. Więc teraz Bóg przychodzi do nas dzisiaj ze słowem i chce nam powiedzieć, żebyśmy my zaczęli funkcjonować jak piękna zebra. Wiesz, Bóg nas wszystkich cudownie stworzył. Taki jest werset w psalmie. Powiedz, cudownie mnie stworzyłeś. Nie ma żadnego braku w Bożym stworzeniu. Jesteś idealnie stworzony. Naprawdę, uszczypnij się. To ty jesteś idealnie stworzony. Nie ktoś. To kim jesteś, nie poddawaj się takim myślom religijnym, że musi być teraz w jakiś ponadnaturalny sposób przetransformowane. Że to nic, którym jesteś, musi stać się czymś. To nie jest prawda. Powiedz, cudownie mnie stworzyłeś. O! Nie ma posłuszeństwa w słuchaczach. Powiedzmy wszyscy razem, cudownie mnie stworzyłeś. Amen. Współpracujcie ze mną, sobie nawzajem pomożemy. Bóg ciebie cudownie stworzył. Kiedy o tym wiesz, to możesz wiedzieć, że masz wszystkie narzędzia do tego, żeby prowadzić zwycięskie życie. Kiedy zakładasz w sobie brak, niedoskonałość, to od razu to nie możesz nic zrobić. Musisz wtedy po prostu, jesteś skazany na to, że ktoś ciebie przemieni. Wiecie, zanim nie narodziliśmy się na nowo, zanim nie oddaliśmy Bogu naszego życia, byliśmy niedoskonali, byliśmy złamani, byliśmy oddaleni od Boga. Ale Bóg nas przyjął i powiedział, daję ci nowe życie. Powiedział do ciebie, jesteś teraz światłem świata, jesteś solą ziemi. Idź na cały świat, głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg uznał, że w Chrystusie doprowadził cię poprzez nowe narodziny do doskonałości. I teraz daje nam swoje słowo, Jezus, swoje przykazania i mówi, trwajcie w moim słowie, będziecie moimi prawdziwymi uczniami i będziecie dokonywać rzeczy, które ja dokonuję i większe będziecie czynić. I mówi w swoim słowie, w tym tygodniu Ewangelii Jana szczególnie studiowałem, mówi, że radość wasza będzie pełna, że radość wasza będzie zupełna. Amen? Kto z nas tak żyje? Wiecie, problem jest taki, nie, że mamy jakiś brak, bo jesteśmy cudownie stworzeni. Ale problem jest taki, że my nie wiemy, że mamy narzędzia, które możemy zastosować. I o tym jest dzisiejsze słowo. Żeby zacząć żyć jak zebra, stosując to wszystko, co Bóg dał nam do naszego stworzenia. Wiecie, świat do nas, jak którzy jesteśmy stworzeniami. Świat myśli tak. Bóg po prostu, nie wiem, zrobił wielki wybuch, później to wszystko na skutek różnych wypadków ewoluowało i na końcu tego wszystkiego pojawił się człowiek. I on trochę ma z małpy, trochę z ameby, z każdego po trochu. I my myśląc w ten sposób możemy dojść również do takich wniosków, że rozwój naszego mózgu też nie jest ostatecznie najszczęśliwszą rzeczą, bo gdybyśmy zatrzymali się na poziomie zebry, to byśmy byli bardziej szczęśliwi. Ale to nie jest Boży punkt widzenia, to jest punkt widzenia świata. Tak naprawdę świat jest stworzony w drugą stronę. Bóg jest doskonałą istotą, w której nie ma żadnych braków. My jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo. Słowo mówi, że jesteśmy ukoronowaniem Jego stworzenia. Jesteśmy najdoskonalszym Jego stworzeniem. A jeżeli mamy szukać podobieństw między zwierzętami i nami, to one raczej biorą podobieństwo od nas niż my od nich. I one coś mają z Boga i z nas, a nie odwrotnie. Więc teraz, kiedy to wiesz, że jesteś Bożym dziełem, to możesz przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, to jak mam teraz żyć? Jaką Ty masz dla mnie odpowiedź? Jaką masz dla mnie instrukcję, żeby to tak właśnie mogło wyglądać? Wiecie, też do tego słowa skłoniła mnie taka refleksja, która była po wiatrołapie, ponieważ na wiatrołapie mieliśmy niezwykły naprawdę czas i to jest czas, wierzę, właśnie taki, w jakim powinniśmy żyć cały czas. Spotkaliśmy się na modlitwie we wtorek, Renia dzieliła się czymś też takim, że coś tam takiego było Bożego na tym wiatrołapie, że niektórzy nie chcieli wyjeżdżać. Niektórzy, którzy wyjechali, byli pijani w duchu. Renia opowiadała, że zatrzymali się na stacji, że było naszym udziałem, żeby nabożeństwa były tego udziałem. I wiecie, na modlitwie modliłem się i wyrzekałem się, mówię, Boże, nie chcę być pastorem i wyrzekam się bycia pastorem zmęczonego kościoła. Wyznałem to jako grzech, jako zły kierunek. I mówię, Boże, ja wierzę, że nasz kościół może być kościołem Nowego Testamentu. Może pulsować, może żyć, może oddychać Bogiem, może odpoczywać w Bogu. Nie musi być zrujnowany przeszłością, nie musi być zrujnowany grzechem, nie musi być przygnieciony religią i nędzną formą, ale może szukać tego, co Bóg daje, być pełen wibracji Bożego turgoru życia i robić to, co Bóg chce. Może być pełen miłości, wspólnoty pomiędzy sobą nawzajem. I żyć, i wydawać owoce właśnie tego. Wiecie, jak to, co też było moją refleksją po wiatrołapie, to było coś takiego, dzisiaj będę się dzielił, bo Sharon mi nie pozwoliła tydzień temu. Było to, że napisałem też to, że Warszawa potrzebuje Polski. Bo ja zobaczyłem, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają z mniejszych miast, oni są inni. Oni są prostsi, są weselsi. Teraz moja mama przyjechała w tym tygodniu po wiatrołapie i słuchajcie, cały tydzień do mnie mówiła, Marek, a może byśmy pojechali, tam będą te światła na stadionie, a słyszeliśmy, taką fontannę wam zrobili. Ja tak na moją mamę patrzałem tak spod brwi i mówię, mamo, dla mnie jeżdżenie do miasta kojarzy mi się z pracą. Czy tu nie jest dobrze w cisiu, gdzie siedzimy? A moja mama taka była. Wiesz, ja zacząłem się zastanawiać nad tym. Moja siostrzenica też, która ją tam motywowała do tego, żeby takie wyprawy robić, też była w tym. I ja sobie zdałem sprawę, że ludzie w mniejszych miastach, oni żyją trochę inaczej. Oni, moja siostra żyje w Poznaniu, tam moja mama mieszka. Jest jedna czwarta tego, co w Warszawie, odległości też jedna czwarta. Więc tam jak jest jakiś festiwal teatralny na Malcie, igrzyska dla ludu, pół miasta się schodzi, nawet się miasto nie korkuje. Wszyscy jadą na imprezę 5 minut, wracają 5 minut. I ja mówię, ona myślała, że my tutaj tak mamy, a my tutaj mamy inaczej. My mamy tu inaczej, naprawdę inaczej. Wiesz, ale to nie jest prawda, że my tu mamy inaczej. My prawdopodobnie żyjemy inaczej, ulegając presji duchowej, demonicznej, niechrześcijańskiej, o której Jezus mówi, poganie tak żyją, kiedy mówi o troskach. I dlatego właśnie nam się tak to wydarza, że my nie potrafimy wrzucić na luz. Ja, słuchajcie, ja tutaj mój kościół w Warszawie, ten droga, zachęcam, żebyście zaczęli odwiedzać swoich znajomych, nie dzwoniąc do nich wcześniej, że przyjdziecie. Naprawdę. My musimy zacząć robić to, co robimy na wiatrołapie. Hej, cześć, przyszedłem. Co chcesz? Słyszałem, że masz ekspres. I u Przemka kopyty na pierwszym piętrze w hotelu. Co przerwa? 20 osób. I Przemek dopiero drugiego dnia przed wiatrołapem mówi, chyba już wymiękam. Ale wcześniej nie. Wszyscy ze sobą rozmawiają. W domkach drzwi się nie zamykają. Wchodzą i wychodzą. Na Facebooku powstała grupa Domek numer 9 po wiatrołapie. Tak im się to spodobało. O, już mamy dwie wyznawczynie. Domku numer 9. Ja sobie myślałem, Boże, przecież to jest to, o czym mówią dzieje apostolskie. Że tam była miłość, że byli razem. Że niczego nie brakowało. Że dzielili się słowem. Że trwali w modlitwie. Że łamali chleb. Że była miłość między innymi. Między nimi. Między innymi. Była miłość. I oni udzielali jej sobie. I wiesz, ja chcę, żeby to stało się naturą Kościoła. Ale żeby to się stało naturą Kościoła, to my musimy zacząć żyć jak zebra w tym zwariowanym mieście. I musimy zanegować życie tego miasta. Musimy wejść w zupełnie w innego ducha. Pamiętacie, oglądaliście film Notting Hill? Kto oglądał film Notting Hill z Julią Roberts? Nie oglądałeś? Nie oglądaj. Po prostu tam jest taki po prostu jeden sfrikowany gość, który mieszka z tym głównym bohaterem. Pamiętacie go? Spike! Ha, ha! Niektórzy naprawdę więcej niż raz chyba oglądali. Słuchajcie, jak ja na tego Spike'a patrzyłem w tym filmie, on to był główny bohater moi, dla mnie. Bo tam Julia Roberts i tam ten wiecznie niedorastający chłopiec Hugh Grant tak jakoś mnie nie pociąga. Ale ten Spike mnie pociągał. Mówię, to jest facet, który po prostu ma w nosie wszystko. Po prostu ma wszystkie konwenanse. Mieszka w największym, jednym z największych miast świata, a żyje tak, jakby był jakimś barbarzyńcą po prostu z Podlasia. Po prostu on wszystko ma w nosie. Ubiera się, zachowuje się. Dla tych, którzy nie oglądali filmu. Hugh Grant wraca do domu, a ten siedzi na przykład w kombinezonie pływackim. Mówię, czemu to ubrałeś? A, bo nie wiem, przecież ta brudna była na przykład. Nie wypra. Luz. Kiedyś tutaj w kościele powiedziałem, mogę to powtórzyć, że czasami jak widzę tych ludzi, co w Bieszczady jadą przyciągać energię z drzew, to myślę, że oni są bliżsi biblijnemu chrześcijaństwu niż my. Bo mają podstawę serca, która po prostu nie poddaje się wpływom i otoczeniu. Oczywiście uważam to za New Age, żeby wszystko wyprostować. Tak, bracie, to jest szatana. Okej. Żeby wszystko było jasne. Ale mówię o czymś takim, żeby po prostu pójść za słowami Jezusa i uczynić coś innego w swoim życiu. I wiecie, ja wierzę, wiecie, dla mnie osobiście też głosiłem ostatnie kazanie, jak to powiedział Antoni Kopyto z Stalowej Woli, apologię ciszy głosiłem. I ono mało z krzesła nie spadł, że to było w moim wykonaniu. Też się dziwię. Ale kiedy już tego głosiłem, to miałem wrażenie takie potężne, że będę się zmagał, jak wrócę. Bo Ewangelia Marka mówi, że siewca wychodzi siać, a później przychodzi ucisk, prześladowanie dla słowa. Powiem wam, ten tydzień był bardzo trudny dla mnie. Bo ja próbowałem zrobić wszystko, żeby po prostu być w Jezusie i być w tym wszystkim, co przyjąłem. A po prostu normalnie jakby się po prostu białko ścinało we mnie i przychodził atak. I dlatego też chciałem to specjalnie dzisiaj powiedzieć, żebyśmy my wszyscy zobaczyli, że jest życie, może dla tych, którzy nie byli na wiatrołapie i nie, albo może byli rok temu, to może pamiętają. Nie wiem. Spróbuj sobie przypomnieć te Boże chwile. Jeżeli byłeś w tym roku, to wiesz, o czym mówię. Ja bym chciał, żebyśmy my to po prostu przenieśli. Ponieważ to jest Boże życie. Nie możemy uznać czegoś takiego, że to jest urlop, to tam na urlopach ludzie są lepsi, oni się wyłączają i tam po prostu coś przeżywają. Nie, nie myślmy tak. Jeżeli my tam byliśmy i mówiliśmy, to jest po prostu dom Boży, to jest drabina do nieba. Pan jest wśród nas. Ludzie mieli sny, wizje. Ludzie, którzy pierwszy raz byli na wiatrołapie, widzieli anioły. I mówili, że to jest po prostu niezwykłe. Na przykład Wojtek, który tutaj jest od nas z kościoła. Dzisiaj go nie ma. Mówi, że to było fascynujące. Zaczął słuchać, widzi i mówi, na początku myślałem, że to jest jakaś... Ale mówi, później sam zamykam oczy na uwielbieniu i patrzę, coś się dzieje. Jeżeli ja bym chciał, żebyś ty uwierzył w to, że to nie są specjalne momenty, tylko specjalne, że to jest normalne życie chrześcijańskie. Życie Kościoła nigdy nie miało być rutyną. Życie Kościoła w Bożym zamyśle nigdy nie miało być mozołem, nie miało być rutyną. Jezus nie umarł na krzyżu, cierpiąc, żeby stać się bohaterem religijnego ceremoniału. Ale umarł na krzyżu po to, żeby stać się bohaterem życia każdego z nas. Żebyśmy mieli kogo naśladować. żeśmy szli w Jego ślady. Halleluja! Wiecie, dlaczego ludzie lubią śpiewać barkę? Ta pieśń papieża podobno. Tak naprawdę ona wcześniej była śpiewana w zborach protestanckich. Później zaczęto ją śpiewać gdzie indziej, a później polubił ją papież i dzisiaj ta pieśń należy do papieża. Ale ja ją śpiewałem przed chrztem nad jeziorem w Marusku, na tym wiatrołapie. Wiecie, co jest fantastycznego w tej pieśni? Że to jest pieśń, że Pan kiedyś stanął nad brzegiem. Szukał ludzi gotowych pójść za Nim. By łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje słowa dziś wyrzekły me imię. Swoją barkę. Powiedz barkę. Pozostawiam na brzegu. Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. Też czad, słuchajcie. Może dla ludzi urodzonych po roku 80 nie bardzo. Ale dla mnie w 68 niezły czad. Słuchaj, to brzmi poetycko. W ogóle wszystko brzmi poetycko w Biblii. Ale my musimy to sprowadzić na ziemię. Bo ta barka to jest właśnie ta codzienność. Wstajesz rano, sieci, czyścisz sieci, wsiadasz do łódki, idziesz na jezioro, wracasz. Widziałem 2 miesiące temu w TVP Info reportaż o kobiecie, która na kutrze pracuje z krynicy morskiej. Wyglądała jak 20 lat starsza. I po prostu codziennie opowiada, jak to jest. Jak my myślimy, no to przygoda. Raz w roku jedziesz na kutry na dorsza, mamy tu paru takich wyznawców dorsza. No to masz czad. Ostatnio Krzysiek Barszy mało się nie zabił, bo łódką bujnęła, jak stracił równowagę, przeleciał z jednej burty na drugą, uderzył w metal. Myśleli, że nie, go nie odratują. Ale trafiło na kogoś, kto ma twardą głowę. To wygląda jak przygoda, ale na co dzień? Co jest twoją barką dzisiaj? Dzisiaj naszą barką to jest właśnie ta codzienność, która chce nas zjeść, połączona z troską, bo wydarzyły się porażki w naszym życiu i złym myśleniem o przyszłości, bo dlaczego miałoby być inaczej? I jesteśmy zafiksowani, zaprogramowani, żeby nie żyć tak jak ona, tylko żyć w inny sposób. Dobrze, wracam do mojego tematu. Więc człowiek żyje troszeczkę inaczej. Jest to nienaturalne, jest to niebiblijne, jest to niezdrowe. Po pierwsze, dlaczego jest to niezdrowe? Niezdrowe jest to dlatego, i to zbadali po prostu naukowcy i cały czas zbadają. Nawet ludzie jak raka leczą, to mówią, że jest niebywale wyższa możliwość wyzdrowienia ludzi, którzy widzą przed sobą przyszłość i mogą coś zrobić, niż tych, którzy mają w głowie jedyną myśl, że to jest śmiertelna choroba. To jest przebadane na wszystkie sposoby. Podam wam jeden przykład takiego braku zdrowia związanego z adrenaliną. Wyobraź sobie, że siedzisz w domu i sam, jest ciemno, na ulicy zgasły światła. To nie jest w bloku apartament, ale jest to dom. Głęboko gdzieś na wsi, nie ma żywej duszy wokoło. I teraz siedzisz w tym pokoju i nagle słyszysz, że otwierają się drzwi. Jest środek nocy. W tym momencie cała adrenalina, jaka jest w tobie, skacze ci do najwyższego poziomu. Nauka mówi, że to jest bardzo niezdrowy taki poziom adrenaliny. Jeżeli on pozostaje w organizmie, niszczy człowieka. Doprowadza do depresji, różnych powikłań, schorzeń hormonalnych itd. Są dwie zdrowe metody na zlikwidowanie tego poziomu adrenaliny. Pierwszy to jest obnażenie strachu. Więc wychodzisz i patrzysz, a to twój znajomy. I mówisz, słuchaj, wiesz, bo cukru mi zabrakło. I to obnażenie prawdy powoduje, że adrenalina opada i po jakimś czasie jest usuwana z organizmu. Drugie rozwiązanie jest takie, że po to jest ci dana adrenalina w twoim ciele, żebyś mógł przystąpić do natychmiastowej akcji. Więc albo bierzesz grubą pałę i korzystając z tej adrenaliny zaczynasz po prostu czynić akcję w domu. Oczywiście sugestia jest raczej taka, żeby najpierw obnażyć ten strach i sprawdzić. Bo może ktoś nie chce. Ale to jest drugie rozwiązanie, które polega na akcji. Bądź w postaci tego, że bierzesz pałę i zaczynasz walczyć, albo uruchamiasz swoje nogi, otwierasz okno i jak zebra przed lwem, uciekasz, ile ci fabryka dała. Co również powoduje rozładowanie stresu. Bo uciekasz. Teraz powiem wam, na co dzień my tak właśnie nie postępujemy. Na co dzień tak nie postępujemy i przez to, mimo tego, że po pierwsze to jest po prostu niezdrowe w codziennym życiu, to powoduje masę różnych chorób, ale teraz przejdźmy do tego aspektu, że jest to niebiblijne i niechrześcijańskie, to my właśnie nie postępując w ten sposób przekraczamy Boże przykazania. Właśnie w Ewangelii Jana, 8 rozdział, Jezus mówi takie słowa. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy mu wierzyli w Niego: jeśli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. A poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc teraz, jeżeli zdarzają się złe rzeczy w naszym życiu, pierwsza rzecz, którą robi uczeń Chrystusa, to dąży do tego, żeby poznać całą prawdę na temat sytuacji, która go zastała i która paraliżuje go, która powoduje, że strach mu rośnie, że adrenalina mu rośnie, że troska mu rośnie, że niewiara mu rośnie, że wątpliwości mu rosną, że nastrój zły mu rośnie. Uczeń Chrystusa wie, że przyszedł Pan, dał słowo i powiedział, że poznasz prawdę, a ona sprawi wolność. Więc teraz, kiedy wydarzają się złe sytuacje, pierwszą rzeczą, którą robisz, i teraz przechodzę już do praktycznego zastosowania słowa, jak żyć, żeby żyć jak zebra, musisz poznać, na czym ta sytuacja polega. Czy to jest w ogóle prawda? Czy to tak będzie, jak ten strach mówi? Więc idziesz do Boga, idziesz do Jego obietnic i zaczynasz czytać. Pierwsza rzecz, która się pojawia w ludziach, w życiu, to to, że wszystko jest skończone. Gdzie miałem taką sytuację, miałem też w domu, że mi pewnego dnia wyłączyli prąd, bo zapomniałem zapłacić rachunku. Kiedyś wysyłali częściej te przypomnienia, teraz nie wysłali, były wakacje, więc pan przyszedł z uśmiechem, odłączyliśmy panu i dał mi kwit. Akurat nieszczęście było takie, że moja mama była w domu. Ja tak wracam do pokoju, do domu wchodzę i mama: co chcieli? Ja mówię: a prąd nam wyłączyli. A moja mama z takimi wielkimi oczami i całkowicie na poważnie, na serio: a z czego ty się cieszysz? I mnie aż odbiło, jakbym się po prostu od ściany odbił. Ja mówię: mamo, nie wiem, z czego się cieszę. No i co teraz? Co teraz będzie? Że po prostu taka drobna rzecz może powodować takie rzeczy w nas. Wiesz, wystarczy rzucić światło prawdy na sytuacje, które nas spotykają i już przechodzimy do miejsca wolności. Amen? Wiesz, prawda jest taka, na wiele różnych rzeczy jest Boża prawda. Na przykład na to, że my myślimy, że od nas zależy życie drugiego człowieka. To w Biblii nie jest prawdą. Bo Biblia mówi, że życie każdego człowieka zależy od jego wyborów, a nie od naszych wyborów. Więc my możemy być sparaliżowani strachem o życie innych ludzi, nie rozumiejąc tego, że i tak ich życie nie zależy od nas, ale od ich wyborów. My możemy dla ich życia dopiero coś zrobić, kiedy jesteśmy uwolnieni od tego strachu. Wyobrażacie sobie lekarza, który leczy ludzi w szpitalu, który każdego dnia, przychodząc do pracy, siada przed kartotekami i rozmawia z pielęgniarką. Ilu dzisiaj mamy na raka ludzi na oddziale? I ona mówi: 17. A ilu po chemii? 9. Ilu rokuje? 2. I on teraz mówi: musimy coś zrobić. I zaczyna się pocić. I ręce mu zaczynają drżeć. Może myślicie teraz, niektórzy może myślą: o, takich lekarzy byśmy chcieli mieć. Ja ci powiem, ja bym nie chciał takich lekarzy mieć. Bo taki lekarz nie jest w stanie już nic więcej zrobić sensownego. Ale lekarz przez to, że on po prostu zajmuje się tą dziedziną całe życie, pracuje 20 lat, jest onkologiem, przychodzi, czyta wyniki, patrzy, co można zrobić, rozmawia z pacjentem, stara się coś zrobić i dzięki temu właśnie jest skuteczny, że wie, co może, a wie, czego nie może i potrafi to spokojnie rozdzielić. W naszym życiu najbardziej nas zjada to, że my myślimy w naszej głowie, że coś możemy albo że czegoś nie możemy. Zebra nie ma takich dylematów. Zebra je trawę, jak wie, że jest zagrożenie, to używa swoich nóg i rusza w trasę. Ale też jest taką istotą, która potrafi rozpoznać zagrożenia i wie, że na sawannie tylko lwa się trzeba bać. I kiedy tam są jakieś inne po prostu zwierzątka wokół, zapisałem sobie, surykatki, bo to trudna nazwa, albo jakieś inne lemury tańczące na stepie, wyginają śmiało ciało, zaczynają po prostu piszczeć, pokrzykiwać. Wiecie, na sawannie cały czas jest głos, jakieś ptaki się podrywają, wiatr wieje, trawki szumią, Słoń idzie tupie. Zebra wie, co mają ostrzegać, a czego nie mają ostrzegać. I po prostu przeprowadza selekcję wobec tego wszystkiego, co dociera do niej. Wiesz, my, biorąc pod uwagę te słowa Jezusa, poznacie prawdę, a prawda was oswobodzi, my powinniśmy tak patrzeć na nasze życie. Kiedy zaczyna się coś dziać, my musimy to rozpoznawać, co się dzieje i nazywać po imieniu te rzeczy, które dzieją się wokół nas. Musimy powiedzieć, to jest zagrożenie, to nie jest zagrożenie, to jest zagrożenie, ale na to nie mam wpływu, więc nie będę się tym zajmował. I iść dalej ze swoim życiem. Wiecie, wczoraj moja żona pojechała do miasta wieczorem. Ja włączam informacje, a tam pisze, że wieczorem, prawdopodobnie w późnych godzinach wieczornych, nadejdzie nad Warszawę straszna burza. I nagle wiesz, tornado Irena w Nowym Jorku, zaczynają ci się wszystkie fakty łączyć. I nagle zdaję sobie sprawę, że po prostu gdybym nie włączył tego internetu, to on nic nie wiedział, bym się zajął tym, co trzeba. A teraz jak się włączyłem, jak włączyłem ten internet, to czy ja mogę coś zrobić? Co ja mam po prostu psuć wycieczkę do miasta i mówić, słuchaj, nadciąga, wiesz, w Krzyżarze Nowym Jorku i tego typu rzeczy. Nie, po prostu mogę to zostawić, powiedzieć, okej, no po prostu w mieście jest prawdopodobnie bezpieczniej niż na wsi, bo tam drzew jest mniej. Okej, patrzysz na rzeczy, które cię otaczają i poznajesz prawdę i prawda cię wyswobadza. I wiesz, co możesz zrobić, a czego nie możesz zrobić. I odchodzisz od rzeczy, które nie możesz zrobić i zostawiasz je. Kiedy jest czas na akcję, jest czas na akcję. Kiedy jest czas na to, żeby zapominać, zapominasz. Zobacz, przyjrzyjmy się jakimś prostym wydarzeniom w naszym życiu. Stoisz w kolejce na poczcie i pojawia ci się myśl, że tracisz swoje życie. Boże, ile ja stoję na tych pocztach czasu. Jakby to tak wszystko dodać, życie mi przecieka przez palce. Ale teraz, jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to ty zaczynasz patrzeć na tę sytuację w prawdzie Chrystusa. Amen? Który mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. I mówi, że Duch Święty nas poprowadzi w każdej sytuacji. I powie nam, co mamy mówić. I powie nam, co mamy robić. Więc ty jako uczeń Chrystusa nie pogrążasz się w defetystycznych, szatanistycznych myślach, ale przyjmujesz Boże prowadzenie i mówisz sobie, Panie, co ja tutaj robię? A Pan ci mówi, jesteś tutaj i modlisz się o tych wszystkich ludzi. I stoisz sobie na poczcie i po prostu błogosławisz tego Pana i tą Panią. I tu widzisz, ktoś jest chory i modlisz się o niego. A później Duch Święty ci podpowiada, a zagadaj do tej Pani. A ty zagadujesz do niej. I rozwija się rozmowa. I za chwilę już się modlisz o tą osobę. Albo Duch Święty ci mówi, wiesz co, to jest dobry czas, wyjmij Biblię, poczytaj sobie. Bo gdyby nie ta kolejka, to dzisiaj byś nie poczytał. Więc wyciągasz sobie Biblię i zaczynasz czytać Biblię. Albo po prostu Duch Święty ci podpowiada i mówi, słuchaj, musisz zrobić jeszcze jeden telefon. Więc mówisz, proszę Pana, ja tu stoję, tylko muszę zadzwonić w jedno miejsce. I załatwiasz jakąś sprawę przez telefon. Wychodzisz z poczty i nagle się okazuje, że Pan dał ci w tym dniu ekstra czas, żebyś mógł po prostu coś rozwiązać. Kogoś mógł błogosławić. Albo zbudować się. Ale co to sprawiło? To sprawiło to, że postawiłeś swoje życie w prawdzie przed Chrystusem, w prawdzie przez Duchem Świętym i On ci powiedział, w jakim miejscu jesteś. Nie przyjąłeś tych fałszywych dźwięków z sawanny, ale je rozróżniłeś i przyjąłeś głos Boży, żeby uczynić to, co Pan chciał, żebyś uczynił. I wychodzisz z poczty i jesteś posilony, ponieważ jesteś uczniem Chrystusa, który trwa w prawdzie, która wyswobadza. Inna sytuacja. Jedziesz drogą, ktoś zajeżdża ci drogę. Teraz co się rodzi w twoich myślach? O, Kamilowi już się urodziło. Od razu, jak to powiedziałem. Ludzie myślą tak. Na złość mi to zrobił. Co, on nie widzi, że inni ludzie też jeżdżą po tej drodze? Mądrala myśli, że ma taki dobry samochód? Gówniarz jeden odebrał rok temu prawo jazdy i jeszcze szaleje? Baba! Czy któraś z tych myśli jest myślami pochodzącymi od Chrystusa, Księcia Pokoju, Emanuela, Bóg z nami? A nie jedna. Powoduje to, że jedziesz dalej i czekasz już na następnych, którzy ci zajadą drogę. Albo, co jest bardzo częste na drogach, zaczynasz przeobrażać się w nauczyciela jazdy, który teraz innych pouczy, jak jeździć. Więc zajeżdżasz i hamujesz. Bo tu jest 50. i żeby on ten za to wiedział, że to jest 50. I zamieniasz się w nauczyciela. Czy to pochodzi od Chrystusa? Czy on w ten sposób powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody? Tępiąc ich, temperując, napominając, drażniąc się z nimi, kłócąc się z nimi, jak apostoł Paweł powiedział, że żadna kłótnia nie pochodzi od Boga. Ale pokój Boży czynią ci, którzy zasiewają pokój, mówi Słowo Boże. Więc teraz w takiej sytuacji jesteś jak zebra i wchodzisz w prawdę. I zaczynasz jej szukać. I Duch Święty ci podpowiada. Jest młody człowiek. Ty mówisz, no młody, no ale co młody. A Duch Święty, a pamiętasz swojego narodowego wieszcza Jana Kochanowskiego? I jego dwuwierszową fraszkę na młodość? Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli. I już Duch Święty, dziękuję ci. Faktycznie, też tak kiedyś jeździłem. Młody jest, musi dociskać do dechy. Musi te turbo sprawdzić. No nie po to ma taki samochód, żeby się wlec jak emeryt, nie? Jest młody, to jest wiosna. Tak być musi. Jedź, młody człowieku, błogosławię cię, posyłam za tobą dwa ekstra anioły. Żebyś dożył wieku emerytalnego, gdzie będziesz jeździł tak, jak ja jeżdżę. Okay? Albo Duch Święty poddaje ci inną myśl. Mówi, ten człowiek jest zdenerwowany, miał zły dzień. Spieszy się, błogosław go. I ty zaczynasz go błogosławić. Wiecie, kiedyś jechałem z Erykiem Casto i on jechał i mówi, Marek, ty mnie prowadź, mów mi, kiedy na jaki pas zmieniać. Ale w międzyczasie gadamy, obydwa jesteśmy gaduły, więc po prostu gadamy. On tym vanem, wiesz, Toyotą dużym jedzie, z tyłu jego krzyż, leży na pace, jedziemy i on mi mówi, kiedy mam... I po prostu, a ja mu zawsze w ostatniej chwili mówię, kiedy pas zmienić, kiedy już widzę, że tam gadamy coś, w lewo. No więc on po prostu, wiesz, amerykański żołnierz w lewo, nie? I tak po prostu parę razy żeśmy komuś drogę zajęli. I raz pamiętam, jeden gościu wyprzedził go. Pokazał mu tam odpowiedni palec przez szybę, wjechał przed, zahamował i Jerek tak zahamował i mówi, Marek, musisz wcześniej mi mówić, kiedy mam pas zmieniać. Ja mówię, sorry, Jerek, dobrze, dobrze. Po czym widzę, a Jerek mówi, Shirala kerebe sidra la brele sidra la maralaya, błogosławię go w imieniu Jezusa Chrystusa, życzę mu udanego dnia, niech jego samochód spala mniej paliwa, niech dotrze na czas do swojego miejsca. Ogłaszam Boże błogosławieństwo, nie? Amen, skończył. I tak patrzę na niego i mówię, Jerek, co ty robisz? A on mówi, wiesz, zdenerwowany człowiek, któremu się drogę zajedzie, on zaczyna rzucać przekleństwa w twoją stronę. A my musimy mieć tarczę wiary, żeby to nam się nie przykleiło. A taka najlepsza tarcza wiary, to od razu błogosławić takiego gościa. Ja sobie myślę, ale aparat. Ale uczeń Chrystusa właśnie takie rzeczy robi, bo on staje w prawdzie. On staje w prawdzie wobec sytuacji. Amen. Więc po prostu zaczynasz się pytać, o co chodzi? A może się zgubił? Może trzeba mu drogę wskazać? Okej? Okay? A jak kobieta? No to kobieta, no. To co robią dżentelmeni? Szanują kobiety. Ustępują im drogę. Pomagają. Nie szydzą. Jak muzułmanie. Szanują kobiety. Wywyższają je. I mówią, no pani jest zestresowana, no. Cię zauważyłem, że jedne kobiety lepiej prowadzą, drugie gorzej. A tak samo jest z mężczyznami. Ale uczeń Chrystusa, który staje w prawdzie Bożej, on błogosławi. Mówi, proszę panią, proszę bardzo. Pani pierwsza. W Warszawie często zdarzają się, wiecie, te jazdy na zatrzask. Że pas się kończy i dwa pasy w jeden wchodzą. I zauważyłem, że jedni wiedzą, o co chodzi, inni nie wiedzą. Jedni wiedzą, że trzeba puszczać na przemiankę. A inni nie wiedzą i tak jedzie drugiemu na zderzaku. Gdzie to wszystko może zrujnować ci cały dzień. Ale to nie pochodzi od Chrystusa. Przepraszam, że się zatrzymałem na tym prowadzeniu samochodu, ale w Warszawie jest to istotny temat. Bo my wszyscy dużo czasu spędzamy w Warszawie w samochodzie i dobrze by było, żeby w tym samochodzie panowało Królestwo Boże. Boży pokój, Boża radość i sprawiedliwość. Wiecie, próbowałem mierzyć, ile można dojechać szybciej gdzieś w Warszawie spiesząc się. Nigdzie. Zaoszczędzisz 5 minut, 10 minut i taki jesteś cwaniak. Po prostu jedziesz wolniej. Mówisz, o, nie zdążę, dzwonisz do przyjaciela. Mówisz, słuchaj, będę 10 minut później. Przepraszam, za późno wyjechałem, powinienem wziąć to pod uwagę. I jedziesz dalej, błogosławisz wszystkich. Okej? Okay? I masz zdrowe życie i masz przede wszystkim chrześcijańskie życie. Niektórzy myślą, o czym on mówi? By powiedział o tym, żebyśmy nie cudzołożyli, aborcji nie popełniali, wiesz. Wiesz, ja myślę, że te Boże rzeczy, one się właśnie w tym miejscu zaczynają. Bo na ten gruby kaliber to już jest później za późno, jeżeli ty nie Nauczysz się czuwać nad swoim sercem w tych wszystkich codziennych sprawach. Wiecie, ja na przykład w moim domu wykrywam, kiedy następuje jakaś wrogość, jakieś pobudzenie. Wczoraj był taki duszny dzień. 32 stopnie w cieniu, w ciszy było. Ja wam współczuję tych, którzy w blokach mieszkacie w mieście. Ja nie wiem, ile wy mieliście. I nagle cała rodzina stała się jakaś taka... Przemek, prawda, zaczynał rządzić, Oliwka zaczyna rządzić, moja siostrzenica zaczyna rządzić, moja mama zaczyna rządzić, moja żona zaczyna rządzić, a najbardziej zaczynałem rządzić ja. Wiecie, pod koniec dnia, mówię, wiesz co, jakaś taka atmosfera wrogości się wytworzyła. To ty byłaś najbardziej, tak? Wieczorem mówię do Izy, mówię po prostu, jakaś atmosfera wrogości. A Iza mówi, no zauważyłem, w tobie zauważyłem. To nie jest dla uczniów Chrystusa. Musimy rozpoznawać prawdę, rozpoznawać, co się dzieje i zmieniać świadomie kierunek. Prawda wyswobadza. Idziesz do drzwi, patrzysz, kto tam wszedł do tego ciemnego domu do ciebie. To przyjaciel przyszedł po cukier. Amen? I możesz dalej spokojnie trawkę skubać. A jeżeli wychodzisz i patrzysz, że wróg, to wtedy inne rzeczy. Za chwilę o tym. Okej? Okay? Spojrzał ktoś na ciebie krzywo. Pytasz się Ducha Świętego, co jest? Podchodzisz do tej osoby, obejmujesz ją, witasz się, zaczynasz rozmowę i co się okazuje? Że ząb ją boli od rana i możesz się modlić o uzdrowienie. Albo że była kobieta sama z trójką dzieci trzeci dzień już, bo mąż wyjechał w delegację i po prostu już ma dosyć wszystkiego. I przychodzisz, mówisz, to słuchaj, to ja wezmę twoje dzieci na plac zabaw dzisiaj. Stajesz się uczniem Chrystusa. Amen. Uczniem Chrystusa nie stajesz się tylko wtedy, kiedy mówisz, chodź tu, położę na ciebie rękę moją uzdrowieńczą. Yeah! Tylko stajesz się wtedy, kiedy mówisz, wezmę twoje dzieci na plac zabaw. Wtedy stajesz się uczniem Chrystusa. To jest skomplikowane. Amen? Więc nie przejmuj się lemurami, surokatkami, wszystkimi dźwiękami na sawannie, które próbują zwrócić twoją uwagę. Jeżeli ktoś wrogo jest wobec ciebie nastawiony, podejrzewasz go, że jest wrogiem. Jezus w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale daje wyraźne wskazówki. Mówi, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu. Chyba się sprzeciwiajcie. Tam było w liście Jakuba napisane, tak? Tu jest nie sprzeciwiajcie się. Ale jeżeli ktoś ci uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. A temu, kto się z tobą chce procesować, zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim w jedną milę, idź z nim i dwie. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie. Bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi. Deszcz jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż zapłatę macie? Czyż ci celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż ci poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Amen. I to jest to miejsce, do którego my jesteśmy wszyscy powołani. Wiecie, ale dlaczego jest w nas coś takiego, że my, kiedy odczuwamy, że ktoś nas chce skrzywdzić, dopatrujemy się z kimś wroga, od razu przyjmujemy postawę obronną. Wiesz dlaczego? Bo nie jesteśmy jak zebra, która zapomniała w poprzednim razie, jak uciekała przed lwem. Żyjemy w mentalności ofiary, pielęgnując w sobie, ile krzywd doznaliśmy w naszym życiu. W domu rodzinnym, w kościele, w pracy. My to pielęgnujemy wszystko. I kiedy pojawia się następna rzecz, która jest trudnością, my nie podchodzimy do tego w taki sposób, będę się błogosławił. Tylko my przyjmujemy postawę, okej, po raz kolejny zbliża się do mnie sytuacja, że będę ofiarą i tym razem nie dam sobą pomiatać. I zaczynamy po prostu walczyć. A powiem ci, nie możemy mieć mentalności ofiary. Mamy mieć mentalność zebry. Amen? I uciekać wtedy, kiedy trzeba. I nie sprzeciwiać się złu. Nie patrzeć na wszystko jako coś, z czym musimy walczyć. Wiecie, wszystkie teorie spiskowe, które funkcjonują w świecie, o złych ludziach, bogatych złych ludziach, którzy chcą coś zrobić złego innym ludziom, którzy o tym nic nie wiedzą, ale my im przez te spiskowe teorie uświadomimy, że oni chcą nam jednak zrobić. Wiecie, jest coś wspólnego w tych wszystkich teoriach. Jest taka wspólna rzecz, że ci ludzie, którzy głoszą te teorie, oni widzą świat dwubiegunowo. Widzą ofiary, niczego nieświadome i złych, którzy wszystko sprawili. A powiem wam, Bóg w taki sposób świata nie widzi. Bóg patrzy na świat i mówi, że na tym świecie nie ma ani jednego sprawiedliwego, ani jednego, który by dobrze czynił. Wszyscy są pozbawieni chwały. I wszyscy ludzie na całej ziemi są zbawieni z darmo, z łaski, przez wiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa. I to jest Boży punkt widzenia. I Bóg w ten sposób nie rozstrzyga, nie rozgrywa świata widząc tak rzeczy. Tylko On chce przyjść do każdego człowieka i okazać mu miłość. Jeżeli my jesteśmy uczniami, my musimy wystrzegać się wszelkich teorii spiskowych i wiedzieć, że rzeczy w tym świecie rozstrzygają się na poziomie ludzkich serc. Zarówno prześladowców, jak i ofiar. Bo ofiara potrzebuje przyjąć uzdrowienie i wyjść z miejsca swojej ofiary. I prześladowca musi pokutować i się nawrócić. A nie jest tak, że musimy tych złych wytępić z oblicza ziemi. Bo to jest tak, jak mówiłem, na wiatrołapie to jest czysty bolszewizm, który prowadzi do tego, że rewolucja sama siebie pożre. Uczniowie Chrystusa wychodzą w inny sposób. Amen. Oni poznają prawdę i oni mówią prawdę. I oni widzą niepokoje, ale oni mają właściwy stosunek do tych wszystkich niepokojów, które mają miejsce. I przyjmują właściwą pozycję. Wiecie, kiedyś się zastanawiałem, co bym zrobił, gdyby mnie zaproszono do telewizji na dyskusję na temat związków partnerskich, gejowskich, małżeństw, jakby mnie ktoś tam zaprosił. Co ja bym zrobił, jakby mnie ktoś zaprosił? Wiecie, zastanawiałem się. I wiecie co? Nie wiem, co bym zrobił. Nie wiem, jak bym zareagował, jakbym taką odpowiedź dostał. Musiałbym się jeszcze raz zastanowić, bo ciągle mi odpowiedź nie przyszła właściwa. Pójść tam, czy nie pójść. Ale powiem ci, jedną rzecz, którą na pewno wiem i to już zastosowałem parę razy w życiu, kiedy ktoś próbował mnie wkręcić w takie rozmowy. To zobaczyłem Jezusa, do którego przyprowadzają cudzołożnicę, i chcą przy pomocy nieszczęśliwej, zmiażdżonej przez grzech kobiety załatwić sprawę w sposób polityczny. Chcą ją wykorzystać, użyć do tego, żeby coś zrobić. I zobaczyłem, że w takim samym przypadku wobec wszystkich ludzi, którzy nie żyją tak, jak my byśmy chcieli, którzy przekraczają Boże prawa, ja wiem jedną rzecz. Nie uczynię z tych ludzi zakładników mojej chrześcijańskiej ideologii, żeby nimi się posłużyć, żeby coś innego wywalczyć. Każdy człowiek jest jednostką stworzoną przez Boga, ma swoją godność, swoją wartość i nie będę sprowadzał tych rzeczy do tematu głoszenia, wyśmiewania, walki w mediach, bo to donikąd nie prowadzi. To niszczy ludzi, oddala ich od Ewangelii, nie przyciąga ich do Boga. Dlatego prawdopodobnie na dzisiaj bym odmówił udziału w takiej dyskusji. Ale gdyby przyszedł do mnie ktoś, który ma ten problem, to bym z nim rozmawiał. Jeżeli ktoś by przed kimś, kto ma kogoś w rodzinie, kto ma ten problem, bym rozmawiał, bym się modlił, ale bym nie robił z tego kwestii. A w ogóle to mnie bardzo, a to już taka w ogóle dygresja jest, bo się okazuje, że większość gejów jest bardzo nieszczęśliwych z tego powodu, że ktoś uważa, że ich broni. Jakieś organizacje progejowskie mówią, że najbardziej się tego właśnie boją, bo oni nie chcą być zakładnikami ich politycznych celów. To mnie w ogóle już oświeciło. Aha, okej, ci ludzie potrzebują pomocy. Tak nawiasem mówiąc, jeżeli ktoś potrzebuje w tej dziedzinie wskazówki, jest chrześcijańska organizacja, która się zajmuje tym tematem, Nasiennej, jest prowadzona przez wykształconych ludzi, Nowe Drogi się nazywa, możesz poszukać w internecie. Już sama nazwa pokazuje, że to jest dobre rozwiązanie. Bo nazwa jest taka, że są to zajęcia dla ludzi, którzy zmagają się z niechcianym pociągiem do płci, do tej samej płci. Jak to ładnie jest nazwane. Amen? Bo to jest skierowane do ludzi, którzy wiedzą, że walczą, wiedzą, że jest źle, nie chcą tego. I dla nich to jest skierowane. Ale nie jest pałowaniem kogoś i paleniem na stosach. Naprawdę, my chrześcijanie powinniśmy być z dala od takich rzeczy. Okej, ale przepraszam, że wszedłem w takie tematy, ale one są w mediach. I myślę, że my też powinniśmy mieć stosunek do mediów i nie dać się zwariować. I kiedy widzimy, że coś jest rozstrzygane medialnie, my powinniśmy mieć do tego stosunek osobisty. Bo ktoś wychodzi i krzyczy w mediach, jest bieda, nie mam za co żyć. My nie powinniśmy nigdy się poddać pod taką manipulację. My powinniśmy pójść do tego człowieka i zapytać się, a czego tobie brakuje i jak tobie mogę pomóc jako chrześcijanin? Amen. I nie dać się po prostu tym wszystkim wirom medialnym kołować i sprowadzać nas do miejsca takiego, że Boże, jak ten świat jest zły, my nic nie możemy, świat niszczeje, wróć Panie Jezu, czasy ostateczne, spal to ogniem, a nas z tego wszystkiego wyrwij. Bo to nie ma nic wspólnego z uczniami Chrystusa. My jesteśmy tymi, którzy przynoszą odpowiedź Chrystusa. Amen. Więc pierwsza rzecz, pierwsza podpowiedź, na drugą mamy drugą godzinę, więc spokojnie wszystko zdążę powiedzieć. O tak, w ramach zwalczania religii, religijności. Więc pierwsza rzecz, obnażasz kłamstwo. Wychodzisz i sprawdzasz, kto wszedł do twojego domu. Czy przyjaciel, czy wróg. Teraz druga akcja, kiedy się okazuje, że to jest wróg. Tak? I teraz musisz coś konkretnego zrobić. To już nie tylko polega na obnażeniu, ale teraz musisz przystąpić do akcji. Czyli jak zebra, zacząć wiać, albo jak Samson, chwycić oczną szczękę i tłuc. To jest jedno i to samo, przystąpienie do akcji. I teraz wiecie, w księdze Daniela, akurat ona mówi o czasach ostatecznych, to jest 11:32, nie musicie teraz otwierać, jest powiedziane, że a tych, którzy bezbożnie będą postępować wbrew przymierzu, zwiecie pochlebstwem do odstępstwa, tam jest prawda o tym zwodzicielu czasów ostatecznych i tak dalej, ale tu jest później w drugim części tego wersetu, 11:32 Daniela, jest powiedziane, lecz lud tych, którzy znają swojego Boga, umocni się i będą działać. Powiedz, będą działać. Powiedzmy razem, będą działać. Jeszcze raz, będą działać. Wiecie, to, co jest bardzo chrześcijańskie, to jest proaktywność w swoim życiu. Z jednej strony sprawdzam poprzez prawdę Bożego Słowa i czynię siebie wolnym przez tą prawdę, którą poznaję, to czy coś jest prawdziwym zagrożeniem, czy nie. Ale druga rzecz jest taka, że wiem, że w mojej mocy jest podjęcie decyzji i jest działanie. I ja mogę coś zrobić w sytuacjach, które pojawiają się wokół mojego życia. Widzicie, w tym fragmencie o troska, który czytaliśmy trochę dalej w 34 wierszu, Jezus mówi, nie troszczy się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień, mowa o dniu dzisiejszym, dosyć ma dzień dzisiejszy swego utrapienia. Więc teraz wiesz, chrześcijanin powinien być osobą, która kiedy widzi coś, co może zrobić, powinna ją przede wszystkim zrobić. I to jest właśnie to, ta sytuacja z tego domu ciemnego na wsi i tą adrenaliną, że wtedy, kiedy przystąpi do akcji, w tym momencie, który jest ciśnieniem w jego życiu, znajdzie rozwiązanie i wygra swoją bitwę. Wiecie, o tej zebrze, to jest tak. Jak zebra na przykład położy się w nocy na tej sawannie, w dołku, który nie był nagrzany w ciągu dnia, to bardzo szybko zobaczy, że jej jest zimno, wstanie i zacznie szukać drugiego cieplejszego dołku, żeby móc tam spędzić noc. Tak robi zebra. Człowiek, kiedy jest mu zimno, to myśli, że pewnie za jakiś czas będzie cieplej. I że pewnie coś się zmieni. I dlatego mamy zniszczone życie. Ponieważ w tym momencie, kiedy coś się dzieje, nie myślimy od razu, a co ja mogę z tym zrobić? Jak ja mogę się zaangażować? Jaką akcję mogę podjąć? To jest to słowo pierwsze, które głosiłem na wiatrołapie, o byciu uczniem Chrystusa. Że my naprawdę możemy tak wiele zrobić, ale możemy to zrobić wtedy, kiedy nie jesteśmy paraliżowani strachem o przeszłości. List do Filipian 3:13 mówi, bracia, ja o sobie sami nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążam do tego, co przede mną. Apostoł Paweł znał receptę. On wiedział, że musi się odciąć od tego wszystkiego, co miał do tej pory. I musi wejść w nowe. Wiesz, my myślimy, no tak, pastorze, no fajnie głosisz, ale to życie nie jest takie lekkie, no jutro jest poniedziałek. A ja tobie mówię, zapomnij o wszystkich poniedziałkach w swoim życiu, które do tej pory miałeś. O wszystkich traumatycznych poniedziałkach. I spraw, żeby to był inny poniedziałek. Bo lud tych, którzy czczą Pana, będzie działał. I możesz zrobić to zupełnie inaczej. I to jest w twojej mocy. Nie musisz w dołku czekać, że wreszcie nadejdzie poniedziałek, który będzie szczęśliwy. Bo to będzie pierwszy twój poniedziałek w niebie. Ale możesz wziąć każdy poniedziałek, który nadchodzi, w swoje ręce i postąpić z tym poniedziałkiem w Boży sposób. Z namaszczeniem Ducha Świętego. Wziąć pałę bejsbolową i stłuc ten poniedziałek na kwaśne jabłko, aż padnie martwy. A ty powiesz, oj, teraz się uspokoiłem. Teraz mogę zadzwonić po policję, niech zabierają i stwierdzą zgon. I to będzie twój poniedziałek. Albo wziąć w nogi zapas i biec do wtorku, ile wlezie. Jak zebra, która ucieka przed lwem. Amen. I powiedzieć po prostu, nie dam się poniedziałkowi, będę wielbił Pana. Jest akcja, która jest możliwa dla ciebie do zrealizowania. Wiesz, w tym tygodniu też miałem taką sytuację. To też jest, takie świadectwo też do tego całego, jak Bóg buduje kazanie. To też daje doświadczenia. Słowo mówi, że Bóg pociesza nas pociechą, abyśmy my byli w stanie pocieszać innych. Więc wiesz, jak tobie się coś złego w życiu przydarza, to od razu myśl, komu to posłuży w przyszłości, innemu, żebyś mógł go zachęcić. Bo Bóg nie posługuje się w Królestwie Bożym mądralami, którzy coś dziś przeczytali, ale posługuje się ludźmi z krwi i ciała, którzy są uczniami Chrystusa, którzy to, czego się nauczyli od Niego, mogą przekazać innym. W Królestwie Bożym nie ma ekspertów, w Królestwie Bożym są tylko doświadczeni ludzie, którzy się czegoś nauczyli. Więc w tym tygodniu, we wtorek, dostałem jeden telefon i człowiek mi mówi, słuchaj, odzwoń, zastanów się, odzwoń. I ja od wtorku zaczynam mieć ciśnienie. Bo ja po prostu wiem, co powinienem odpowiedzieć, ale jak odpowiem tak, jak uważam, że wiem, że powinienem odpowiedzieć, to nie będę miał fajnie w relacji z tym kimś. Ale to jest pikuś. W środę nagle dostaję mail i ktoś mi prosi, żebym odpisał na ten mail szybko, bo potrzebna jest do podjęcia decyzja. Dokłada się druga rzecz, ciśnienie zaczyna rosnąć. W czwartek do południa dostaję informację przez rozmowę z jedną osobą, że trzeba do kogoś zadzwonić, coś zrobić i mi już w okolicach lunchu już mam 3 telefony w sobie, noszę. Wszystkie trudne. I wiecie co? I wtedy w związku z tym, że to słowo całe jest, to słowo, które dzisiaj też głoszę, jest we mnie, zaczynam modlić się i mówić, Duchu Święty, co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? I wiecie co mi Duch Święty przypomniał? Przypomniał mi książkę, którą kupiłem z 5 lat temu, takiego doradcy biznesowego Briana Tracy. I tytuł książki był Zjedz tą żabę. Cała koncepcja książki jest taka, że jak spotykać jest coś, co cię przerasta, to natychmiast to zrób. Jadłeś kiedyś żaby? Wiecie, co trzeba zrobić, żeby zjeść żabę? Trzeba szybko zjeść. Powoli się nie da. Nie dasz tego przełożyć na jutro. I, wiesz, i to jest koncepcja tej książki. Więc kiedy to do mnie Duch Święty mówi, pamiętasz, zjedz tą żabę? Ja mówię, pamiętam. To co powinieneś zrobić? A Duch Święty mówi, dzwoń. Słuchajcie, wziąłem telefon, zrobiłem pierwszy telefon, powiedziałem nie. Zrobiłem drugi telefon, powiedziałem tak. Zrobiłem trzeci telefon, powiedziałem być może nie spodziewaj się odpowiedzi przez najbliższy tydzień, amen. Słuchajcie, zrobiłem te 3 telefony, zajęło mi to 20 minut. Ja sobie myślę, to jest niezły hit. 3 dni dałem się terroryzować, a można to było to załatwić w 15 minut. Puknąłem tą żabę. Wiecie, to co jest charakterystyczne dla Żydów, jako tego narodu wybranego i widzimy to również w ludziach, którzy dzisiaj już nawet w Boga nie wierzą, ale są Żydami, to jest to, że Biblia na nich wpłynęła w pewien szczególny sposób. A mianowicie taki, że oni jako naród cały czas są proaktywni i wiedzą, że coś się da zrobić. Nie mieli swojego państwa, byli prześladowani, byli przepędzani. A to spowodowało, że mają najwięcej ludzi z Nagrodą Nobla. Mają swoje państwo, które świetnie się rozwija. Gdzie by się nie pojawili, to tworzą biznes i rozwijają. W XIX wieku i Żydzi, i Polacy jechali do Ameryki. W Ameryce Polacy zostali w Chicago i na Greenwoodzie. Żydzi są wszędzie. Rozwinięci. Proaktywność biblijna. Biblia zawsze mówi. I wiecie, to jak Mojżesz już pod koniec swojego życia mówił do Żydów, pokazuje, jaka jest cała Biblia. Bo Mojżesz pod koniec życia powiedział do nich, kładę dziś przed wami dobro i zło, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przed to życie, abyś żył. I cała Biblia do Żydów jest skierowana. Możesz wybrać. Możesz tak zrobić, możesz tak zrobić. Możesz tak zrobić. Zawsze jest wybór. Ale ponad tym wszystkim, czy wybór dobry, czy zły, jest wybór. Jest możliwość dokonania wyboru. I wiesz, my dzisiaj jako chrześcijanie przede wszystkim musimy wrócić do mentalności Słowa Bożego i Bożej prawdy na temat Bożego stworzenia, że my mamy akcję daną nam do naszych rąk. Możliwość podejmowania decyzji. Nie możemy być jak człowiek. Mamy być jak zebra, która nie czeka w dołku, że może się stanie jakoś cieplej, tylko naturalnie zaczyna szukać rozwiązania. Ja mam rybki w akwarium. One cały dzień się kręcą po tym akwarium. Patrzę na nie i mówię sobie, czy one nie mogą się kręcić wtedy, kiedy im wrzucę tylko? By przypłynęły, pojadły i później osiadły na dnie. Wiecie, całe stworzenie jest tak stworzone, że pulsuje, żyje, dokonuje wyborów, poszukuje. Zmienia się, rozmnaża, poszerza. My jesteśmy powołani do takiego życia jako chrześcijanie. Powiedz ha! Powiedz jeszcze raz ha! Amen. My jesteśmy powołani do takiego życia. Halleluja, żeby dokonywać tego rodzaju wyborów. Więc wiesz, pamiętaj. Z dzisiejszego słowa. Zebra nigdy nie popełni samobójstwa. Zebra nigdy się nie będzie martwiła. Zebra zawsze ma rozwiązanie. Zebra zna prawdę o sawannie. Amen? Może tu powinny dzieci być dzisiaj na zajęciach, nie wiem. Nie będzie w swojej szkółce. Amen. Jezus przychodzi do ciebie i mówi, przedstawia ci prawdę. Przedstawia ci prawdę na temat twojego życia. Kiedy poznajesz tą prawdę, znajdujesz rozwiązanie. Jezus mówi, kołaczącemu otworzą. Temu, kto szuka, odnajdzie. Amen. Bądź jak mądry człowiek. Bądź jak mądry człowiek, uczeń Chrystusa, który chce szukać rozwiązania, który chce szukać prawdy Bożego Słowa. I który mówi, będziemy widzieć Królestwo Boże w Warszawie. Będziemy widzieć Królestwo Boże w Warszawie. A Kościół, droga, będzie kościołem wiatrołapowym. Amen. Dzisiaj stoimy na uwielbieniu, a ja do żony mówię, nie wyłączaj się, nie wyłączaj się. Wyobraź sobie, że tu jest wiatrołap. Że szukamy Pana. Patrzymy, co On chce uczynić. Amen. Nie wyłączajmy się, nie wchodźmy w niedzielne nabożeństwa. Nie wchodźmy w jakąkolwiek rutynę, ale bądźmy trzeźwi. Zapraszajmy się nawzajem, budujmy wspólnotę, przekraczajmy granice, rzucajmy pracę, bierzmy nową pracę, kupujmy, sprzedawajmy, wyrzucajmy graty z naszych mieszkań. Amen. Śpijmy na podłogach, a potem kupujmy piękne przedmioty. Żyjmy, obserwujmy, wyciągajmy ręce do ludzi, którym możemy pomóc. Nie oglądajmy wiadomości o ludziach, których zalało. Znajdźmy jednego, którego zalało i mu pomóżmy. Nie patrzmy na wszystkich, którzy głodują. Pójdźmy i zróbmy coś konkretnego i pomóżmy jednemu konkretnemu człowiekowi. I wróci do nas życie. Życie nasze będzie zdrowe. Nie będzie tam pokładów złej pamięci, pokładów złej pamięci połączonej ze złą wyobraźnią o przyszłości, ale będziemy ludźmi, którzy demaskują kłamstwo, a przyszedłeś po cukier, lub podejmują akcję i przystępują do działania i przepędzają wroga ze swojego domu, lub uciekają przed nim, ile sił w nogach. Amen. To też jest biblijne, na przykładzie Józefa biblijnego widzimy, że uciekł i skutecznie uciekł i nie zgrzeszył. Amen. Akcja jest w tobie, Bóg jest w tobie, Duch Święty jest w tobie i możesz dokonywać wyborów bardzo świadomie. Amen. Komu się słowo podobało? Głosowanie teraz. Przechodzę do następnego etapu, mam talent? Okej, okay. Kochani, niech was Bóg błogosławi. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zrobili coś bardzo praktycznego. Tydzień temu zapowiadałem, że będziemy zbierać na materace dla Wioli Dąbrowskiej. Wiola Dąbrowska jest księżniczką, nie może spać na jednym materacu, musi mieć ich 8, nie żartuję. Ona pracuje w tej chwili w Rwandzie, w domu dziecka i dzieci śpią na bardzo małych materacach, które są już ściorane, zdarte i ona chce im je kupić. Dowiedziała się, ile mogą kosztować. One, się okazuje, nie są tanie. Myślałem, w Polsce prawdopodobnie byśmy je taniej kupili, ale musicie wiedzieć, że w krajach trzeciego świata tam rzeczy są droższe niż w krajach pierwszego świata. Tak niestety ten świat jest skonstruowany, że tam rzeczy, które u nas są tańsze, tam są droższe. I taki jeden materac kosztuje około $40. Ona walczy o to, żeby móc po prostu te materace kupić taniej, w hurcie. W tej chwili szuka jakichś kontaktów, tak? To będą materace, które będą z gąbki i będą całe w pokrowcach z materiału. Potrzebują tych materacy kilkadziesiąt. Powiedziała mi Wiola, korespondowałem z nią w tym tygodniu, że powiedziała, że każda ilość takich materacy będzie ok. Więc nieważne jest po prostu, ile kupimy, ważne jest, czy chcemy i czy możemy, tak? I chciałbym, żebyśmy po prostu dzisiaj tę akcję rozpoczęli. Zobaczymy, ile będziemy mogli zrobić. Sprawa jest bardzo prosta, bo możemy zebrać te pieniądze i po prostu przelać je na konto Wioli, ona tam wypłaca z banku w Rwandzie i po prostu kupuje te materace. Co jeszcze więcej powiedziała? Te materace zużyte, ściorane takie, brzydkie, one będą wyprane i będą dane do domów, gdzie ludzie śpią na klepiskach. Więc one też się nie zmarnują. Więc jeżeli kupujesz taki materac za $40, to również kupujesz drugiej klasy łóżko dla kogoś, kto w ogóle nie ma na czym spać, tak? Także zachęcam was dzisiaj do tego, do jakiegoś praktycznego kroku. Możesz zastanowić się, ile chcesz dać, jak chcesz dać, kiedy chcesz dać. Okej? Okay? Będziemy jakiś, myślę, że może z 2 tygodnie poświęcimy na to, żeby to do wszystkich dotarło. Niektórzy jeszcze z wakacji nie wrócili. Puścimy to w internet, że zbieramy, że jest taka akcja i zobaczymy, ile po prostu będziemy mogli uczynić. Ale wierzę, że to będzie coś praktycznego, coś konkretnego. Okej? Okay? Nie dajemy na coś, co będzie przejedzone, zniszczone, ale coś, co będzie wyposażeniem tego domu dziecka, w którym nasza Viola pracuje i jeszcze prawdopodobnie długo popracuje. Także możecie wziąć koperty, bo być może nie macie pieniędzy. Możecie się pomodlić, zastanowić się, czy kupujecie jeden materac, dwa, czy pół materaca, czy jedną czwartą materaca. Tak jak Bóg każdemu po prostu, każdego Bóg zachęca, możesz po prostu wziąć, zastanowić się i po prostu złożyć taką deklarację. Jeżeli nie chcesz, nie musisz brać w tym udziału. Jest absolutna wolność. Możesz swoje pieniądze przeznaczyć na cel, na jakiego cię Bóg powołuje. Ale myślę, że to jest dobra rzecz, że możemy wspierać coś takiego. Dla tych, którzy są od niedawna albo są gośćmi, mogę wam powiedzieć świadectwo, że kilka lat temu zrobiliśmy taką akcję. Kupiliśmy ponad 100 rowerów dla pastorów w Ugandzie. Było niesamowite, że my jako Kościół to zaczęliśmy zbierać nas w Kościele i ludzie z Polski się przyłączyli, mimo że nas w Kościele nie było tylu, żeby nas było stać na to, ludzie z Polski się przyłączyli i kupiliśmy te rowery. I to była wspaniała rzecz, do dzisiaj to pamiętają nam i ciągle mnie zapraszają, tylko ja tam nie chcę do nich jechać. Ale może pojadę. Afrykę w każdym razie mam w sercu. Także zachęcam was, żebyśmy mogli zrobić coś praktycznego. Amen. Żebyśmy nie tylko słuchali straszących informacji w mediach, ale mogli podjąć jakieś konkretne działanie. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci, że mówisz do nas bardzo praktycznie. Mówisz do nas, żebyśmy prowadzili życie jak zebra. Żebyśmy byli pozytywni, widzieli rozwiązania, obnażali kłamstwa, fałszywe głosy, przyjmowali głos Ducha Świętego i przystępowali do działania w naszym życiu. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który jest Bogiem pełnym życia, Bogiem pełnym rozwiązań, Bogiem pełnym zwycięstw. Ojcze, ja błogosławię cały ten Kościół, błogosławię każdego, kto cierpliwie wysłuchał tego słowa i Ojcze, każdego, kto będzie jeszcze słuchał tego nagrania. Ojcze, dziękuję Ci, błogosławię te materace, Ojcze, które będą służyły dzieciom w Rwandzie, Ojcze, błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa. I wszyscy powiedzieli amen. Ok, możecie włożyć swoje pieniądze, czy deklaracje. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, życzę Wam udanej niedzieli. Do zobaczenia na spotkaniu modlitewnym we wtorek.